Dzień dobry Państwu, kłaniam się serdecznie w zielonej poświacie. Wersja pytania i odpowiedzi, ponieważ to ostatni raz przed świętami Bożego Narodzenia w tej formule, to pozwólcie Państwo, że złożę Wam najszczersze życzenia świąteczne. Oby te święta przyniosły Wam wreszcie spełnienie marzeń, oby wszystkich, abyście potem jeszcze długo, długo, długo mieli o czym marzyć i żeby te kolejne marzenia także Wam się spełniały. Wesołych świąt Wam życzę, ale jeszcze jakieś tam materiały przed tymi świętami będziemy nagrywać, bo dopiero w przyszłym tygodniu Wigilia, także na razie to tylko tak w ramach tej serii. Drodzy Państwo, Zielona Poświata, czyli seria rozrywkowa, w której to omawiamy sobie przeróżne teorie konspiracyjne dla celów czysto rozrywkowych. Polega to na tym, że najpierw przytaczamy sobie jakąś teorię z internetu, a następnie ją sobie poddajemy analizie logicznej. I to wszystko dla celów czysto rozrywkowych. Z tą różnicą od klasycznych teorii konspiracyjnych w Zielonych Poświacie, którą w tym tygodniu no było dużo, 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 bo z racji tego, że to już nasze ostatnie wspólne święta na YouTubie, to chciałem taki cały tydzień z teoriami konspiracyjnymi w ramach prezentu dla Was zrobić. Mam nadzieję, że się podobało, mam nadzieję, że że fajne materiały wybrałem. A dzisiaj jest tak nietypowo, no bo dzisiaj to, jaka teoria jest omawiana razem, to zależy od Was, bo to, jaka teoria będzie przytoczona, zależy od tego, jakie pytanie Państwo zadacie. A zadawać je można poprzez wstawianie tych pytań do otwartej ankiety na naszej grupie facebookowej. Link do grupy jest w opisie, także serdecznie zapraszam. Jeszcze w przyszłym tygodniu będzie ta seria, więc prawdopodobnie tutaj zaraz pojawi się na grupie ankieta, więc proszę wchodzić do grupy, sprawdzać, czy się nie pojawia ta ankieta. Zaraz, w sensie jutro pewnie, czy nie pojawia się ta ankieta, czy nie można już zadawać pytań na przyszły tydzień. No i co? No i pamiętajcie, że jest to seria rozrywkowa, to znaczy, że ani że to, że ja tą teorię omawiam, ani to, że ktoś takie pytanie o jakąś teorię zadał, to wcale nie znaczy, że ktokolwiek z nas tą teorię wierzy, a jedynie się bawimy. Bawimy się konwencją. Przypominam też, ponieważ duża część tych teorii jest bardzo logiczna, to przypominam, że tylko dlatego, że coś jest logiczne, to wcale nie znaczy, że automatycznie jest prawdziwe. Także działa to też w drugą stronę, tylko dlatego, że coś jest kompletnie nawet nielogiczne, to wcale nie znaczy, że automatycznie jest nieprawdziwe, a tylko dlatego, że coś jest kompletnie nawet bez sensu, to wcale nie znaczy, że nasi politycy tego nie zrobią. A że strasznie dużo teorii szybko staje się faktami, no to śpieszcie się Państwo oglądać teorie konspiracyjne, no tak szybko stają się właśnie faktami, no i potem już nie można ich tutaj w tej teorii umieszczać. Aha, będę odpowiadał przez godzinę lub do wyczerpania puli pytań. Pierwsze pytanie. Przepowiednie ojca Klimuszki z perspektywy 2024. Czy można powiedzieć, że one się sprawdzają właśnie? Tak, można. Chyba, że powie się, że już się sprawdziły, bo tutaj zdania są podzielone co do przepowiedni ojca Klimuszko. Sześć ludzi twierdzi, że one się w dużej mierze już sprawdziły, a część twierdzi, że one dopiero są bardzo realistyczne do sprawdzenia. Znaczy, inaczej. Generalnie ojciec Klimuszko to ma na koncie bardzo, bardzo dużo różnych przepowiedni, bo on na przykład zapowiedział wybór Karola Wojtyły na papieża Jana Pawła II. Przepowiedział, że papież Jan Paweł I, czyli ten przed Wojtyłą, bo Wojtyła był Janem Pawłem II, a że Jan Paweł I, że będzie bardzo krótko żył, że nie zdąży nic zrobić itd., itd. Miał bardzo wiele różnych przepowiedni, które spełniły się już bardzo, bardzo dawno temu i do nich się raczej nie wraca. Ojciec Klimuszko urodził się dawno temu odszedł z tego świata, bo w 81 roku. Natomiast jego trzy najsłynniejsze przypowiednie to inwazja muzułmanów na Europę przy pomocy małych czarnych łódeczek, zalanie dużej części świata, w tym Europy, przez bardzo wysokie fale oraz to, że Polska z konfliktu III wojny światowej wyjdzie bardzo dobrze, że my zostaniemy zniszczeni trochę, ale nie przez najazd muzułmanów, tylko przez efekt tego zalania przy pomocy tych fal. Zaraz sobie to będziemy rozwijać. I że część Polski będzie w związku z tym zalana, ale nieduża. I będą straty w ludziach, ale nieduże. Ale ponieważ ten konflikt będzie generalnie bardzo niszczycielski i rozpierdzieli dużą część świata, to Polska, która będzie tylko tak troszeczkę rozpierdzielona, to wyjdzie na potęgę w nowym świecie. I teraz tak, jeśli chodzi o pierwszą część tej przepowiedni, to tam ojciec Klimuszko, zaraz zresztą przygotowując się do tego nagrania, znalazłem treść tych przepowiedni, to zaraz sobie je przytoczymy, będziemy sobie czytać. Ale z grubsza, pierwsza ta przepowiednia, czyli o najeździe muzułmanów na Europę. On tam mówi, że będą ludzie w takich małych czarnych łódeczkach, pontonikach i że będzie widać, że to nie są Europejczycy i tak dalej, że to jest dość powszechnie interpretowane jako najazd muzułmanów na Europę. I teraz są jakby dwie ścieżki interpretacyjne. Pierwsza ścieżka interpretacyjna się jakby skłania w stronę tego, że to już się zdarzyło. Ponieważ te łódeczki, o których tam, łódeczki czy nawet wręcz pontoniki, zaraz to będzie dokładnie czytać, o których ojciec Klimuszko mówił, no bardzo mocno przypominają pojazdy, wręcz opasują do ich opisu pojazdy, którymi przybyli tak zwani uchodźcy w 2015 roku do Europy, że oni byli głównie muzułmanami i tak dalej, i że dzisiaj już raczej jest oczywiste, że to, co się w związku z tym stało, to bardziej była, nazwijmy to, ekspansja niż pokojowe współistnienie, że to jest narzucanie swoich wartości, narzucanie obyczajów. No, jakiś czas temu w komentatorze pisaliśmy, znaczy mówiliśmy, że w Niemczech dzieci przechodzą na islam ze strachu. No to raczej nie dlatego, że ta religia jest taka tolerancyjna i nie dlatego, że ci ludzie, którzy przyjechali tutaj krzewić tą wiarę i przywieźli ze sobą tą wiarę, są tacy tolerancyjni, tylko raczej wręcz przeciwnie. No, islam, który bardzo mocno opanował dużą część Europy Zachodniej, no, pokazuje coraz bardziej swoje prawdziwe oblicze i tam no, nie ma tolerancji, zwłaszcza wśród dzieci jest dużo przemocy i te dzieci po prostu ze strachu przechodzą na islam. No, to raczej chyba już to, że to było takie pokojowe i tak dalej, że to wiecie, że te słowa Angeli Merkel się sprawią, że ubogacą nas kulturowo, będą pracować, no to już wiadomo, że to mniej więcej tak samo prawda, jak to, że pewne preparaty były skuteczne i bezpieczne, tak? Ani duża część z nich nie pracuje, a ubogacenie kulturowe no raczej nie pasuje do tego, co tam się dzieje. Tam jest raczej podmiana kultury i to raczej na opresyjną, a nie względem no, tych dzieci, które ze strachu przychodzą na inną religię niż że tam jest coś pozytywnego, prawda? W jakimś kraju niemieckojęzycznym, przepraszam, w jakimś mieście niemieckojęzycznym, chyba w Wiedniu, jeśli dobrze pamiętam, większa część dzieci w ogóle nie mówi po niemiecku w szkołach, po prostu nie umie. Jakichś tam szkołach, przynajmniej w którejś części podstawówek i tak dalej, więc tam się dzieją straszne rzeczy. I teraz tak, według jednej z przepowiedni, jakby jednej z interpretacji, ta część o tych muzułmanach przeprawiających się tutaj do Europy tymi czarnymi łódeczkami, pontonami, to już się stała, że to już było w 2015 roku. Druga część interpretacji mówi, że to się dopiero stanie i to prawdopodobnie w ciągu kilku miesięcy. Dlaczego? No bo ojciec Klimuszko tam potem dodawał, że jakby największym celem tych czarnych, małych stateczków, łodzi będą Włochy, a że będą one pochodzić z Libii, nie z Libanu, tylko Libii, czyli ten kraj, który kiedyś należał był władany przez Kaddafiego, potem za sprawą zrzucenia demokracji z bombowców został zdestabilizowany i teraz tam rządzą głównie gangi islamistyczne i inne tego typu rzeczy. No i tak, rzeczywiście duża część tych tak zwanych uchodźców wyruszyła z Libii, to jest fakt, i duża część z nich dotarła do Włoch, to jest rzeczywiście fakt. Ale poza nimi w 2015 roku była jeszcze na przykład Grecja bardzo mocno oblegana, prawda? A oni wyruszali bynajmniej nie z Afryki, tylko bardziej z tych rejonów tureckich. Więc jest teoria, która mówi, że ten ostateczny szturm, który zobaczył ojciec Klibuszko, ten z Libii do Włoch, to dopiero nastąpi. I tutaj się zaczyna robić całkiem ciekawie, bo jakoś pod koniec zeszłego tygodnia, w okolicy 15-16 grudnia, media głównego nurtu ogłosiły, że Putin przerzuca swoje wojska właśnie do Libii. Nie do Libanu, tylko do Libii. I że tam wchodzi w konszachty z miejscowymi, a wszystko to jest w kontekście tego, że dogadał się z HTS-em w Syrii. I jest całkiem... Czyli tak. Czyli Putin zaczyna zwiększać swoją obecność w Libii, czyli w tym kraju, z którego mają napływać ci nielegalni imigranci, a oni jak stamtąd będą napływać, to raczej do Włoch, bo tam mają właśnie najbliżej. I jeszcze wiadomo, że ten sam Putin bardzo mocno dogaduje się z organizacjami islamistycznymi. HTS, który obalił Asada w Syrii, to jest tak naprawdę Al-Kaida po rebrandingu. Wiadomo też, że ten HTS będzie się chciał pozbyć z Syrii milionów asadowców. Ludzi, którzy po prostu współpracowali z reżimem Asada i on się będzie chciał ich pozbyć. I teraz dodajmy do tego, że Putin uwielbia wykorzystywać nielegalnych imigrantów jako narzędzie do wojny hybrydowej. To zobaczcie, jak to się teraz składa. Putek, ze względu na to, że jest w kontakcie z organizacjami islamistycznymi, zaraz, za przeproszeniem, dostanie gigantycznej ilości ludzi, którzy będą narzędziem w jego rękach do tej inwazji islamistycznej, tak? I jednocześnie zwiększa swoją obecność w Libii, czyli w kraju, z którego prawdopodobnie te przerzuty by miały miejsce. No, nie trzeba tutaj być specjalnie jasnowidzem, wystarczy być dobrym analitykiem, a za takiego się uważam, żeby się domyślić, że Putek za chwilkę, tak jak teraz, podsyła nam nielegalnych migrantów przez Białoruś na granicę z Polską, tak za chwilę zacznie, otworzy sobie jakby drugą gałąź swojego biura podróży, nielegalny imigrant travel, i zacznie zbierać tych nielegalnych imigrantów, tak jak teraz zbiera ich do Białorusi i z Białorusi przerzuca nam na granicę, także zbierze sobie ich do Libii i z Libii zacznie ich przerzucać do Włoch. A pośród nich wstawi dywersantów i tak dalej. Także to jest taka uszczegóławiająca interpretacja tej przepowiedni ojca Klibuszki. Jedna, druga... Znaczy ta pierwsza, że to dotyczyło wydarzeń w 2015, no to można powiedzieć, że to już się spełniło. Druga, że tutaj będziemy mieli do czynienia z jakimś bardzo dużym, powiedziałbym, najazdem z terenu Libii, to wydaje się, że jest to bardzo prawdopodobne, że to się spełni w ciągu kilku miesięcy. Teraz się trzeba by tylko zastanowić, czy raczej teraz, czy raczej na wiosnę. Musiałbym sprawdzić, jak bardzo morze jest wzburzone o tej porze roku. Jeśli morze o tej porze roku jest mało wzburzone, to mogą nam próbować to robić jeszcze zimą. No bo pamiętajmy, że Europa jest zapleczem konfliktu za naszą wschodnią granicą, Więc Putek jest po prostu zainteresowany tym, żeby nam tutaj szkodzić jak najbardziej się da. Kolejna przepowiednia ojca Klimuszki, czyli właśnie to o tych wielkich falach, które zaleją, znowu jest pioruńsko prawdopodobna, wręcz spełnia się może na naszych oczach, bo te wielkie, tam ojciec Klimuszko mówi, zaraz to będziemy czytać, ojciec Klimuszko mówi o wielkich falach, które się uformują na oceanie i pomkną w głąb lądu i będą, one będą bardzo wysokie, będą robiły bardzo duże spustoszenie i będą się bardzo głęboko w ląd wdzierać, no i będą dosłownie niszczyć wszystko na swojej drodze. No to jest realizacja scenariusza Sacharowa, o którym mówiliśmy sobie tutaj na kanale wideoprezentacja kilka razy. Z grubsza, scenariusz Sacharowa polega na tym, że pod wodą zostaną odpalone ładunki atomowe po to, żeby przekazać cząsteczką wody bardzo duże ilości energii i żeby powstała fala przypominająca tsunami. Czyli bardzo wysoka fala, dość gruba i bardzo mało energii tracąca w czasie posuwania się do lądu i ona by się wdzierała w ląd na dziesiątki, a nawet setki kilometrów. Scenariusz Sacharowa kiedyś był teorią konspiracyjną, teraz jest już oficjalnie możliwy. Wiadomo, że Federacja Rosyjska ma nawet specjalny okręt podwodny do realizacji scenariusza Sacharowa. Nie pamiętam, jak on się nazywa, ale robiłem na ten temat materiał, który posiada specjalne torpedy atomowe, ale tutaj nie chodzi o torpedy z napędem atomowym, tylko torpedy, które mają głowicę atomową. I po prostu chodzi o to, że taki okręt sobie gdzieś tam podpływa, odpala taką torpedę i ta torpeda dosłownie tworzy to tsunami, które wdziera się w ląd. Także scenariusz Sacharowa jest już dzisiaj fizycznie możliwy. Nawet Rosja fizycznie pochwaliła się, że posiada tego typu urządzenie, a NATO potwierdziło, bodajże w 2022 roku, że rzeczywiście ten okręt może coś takiego zrobić, że to już nie jest teoria konspiracyjna, to już jest fakt, że Federacja Rosyjska jest fizycznie w stanie coś takiego przeprowadzić. Także to jest coś, co to bardzo, bardzo jest prawdopodobne, że się zrealizuje. Co do tego trzeciego, że Polska bardzo mało zostanie, że bardzo mało Polska ucierpi, że w związku z tym by bardzo mocno zyskamy. Powiem tak, na razie się nie zanosi. Raczej na razie nasze turbofrajerskie, że frajerskie to by sugerowało, że oni chcą dobrze. Turbo niereprezentujące polskiego interesu rządy raczej nie napawają optymizmem co do przeświadczenia, że my w trzeciej światowej moglibyśmy wyjść obronną ręką. Raczej to, jak oni się zachowują, sugeruje, że raczej mamy przerąbane. Ale jak to się ładnie mówi, opatrzność boska czuwa. Poza tym czasem tak jest. To jutro będę często powtarzał w Q&A-u klasycznym, który tym razem będę nagrywał po tym dzisiejszym, ale już się do niego przygotowywałem, że często się tak zdarza, że ktoś jest częścią tej siły i czy Faust Goethego. Ktoś jest częścią tej siły, kto wiecznie zła pragnąc, często dobro czyni. To jutro będę kilka razy powtarzał. Może na przykład nasi politycy przypadkiem zrobią dla Polski coś dobrego. Na przykład, wiecie, no akurat gdyby na przykład Putek się teraz skupił na ataku hybrydowym na Włochy, to może na przykład odpuściłby atak hybrydowy na Polskę. To byłoby dobre. Gdyby Unia Europejska zobaczyła, jak straszne są skutki takiego ataku hybrydowego, to może na przykład zmieniłaby przepisy i pozwoliła wreszcie w sposób adekwatny bronić się przed tymi nielegalnymi imigrantami, tak jak się powinno bronić przed ludźmi, którzy dokonują inwazji na twój kraj. No a wtedy Polska, gdyby nasi żołnierze mogli strzec naszych granic tak jak powinni, no to sądzę, że z tymi nielegalnymi imigrantami rozprawiliby się w kilka dni. No, kto wie, może nawet te organizacje pożytku publicznego finansowane przez pana Sorosa, to może nawet byłyby zdelegalizowane i może na przykład wreszcie osoby, które są przez nich wynajmowane do wspierania tych nielegalnych imigrantów, poszłyby siedzieć za wspieranie hybrydowego ataku przeciwko własnemu krajowi, czyli za zdradę stanu i za mydlenie ludziom oczu, że to są jacyś uchodźcy, gdy to są po prostu nielegalni imigranci. Także paradoksalnie możemy na tym bardzo, bardzo dobrze wyjść. Gdyby na przykład też się tak zdarzyło, że ten scenariusz Sacharowa zmyje dużą część krajów, które nas wykorzystują, znaczy dużą część terenów krajów, które nas wykorzystują z powierzchni Ziemi, no to może byśmy się też tak w cudzysłowie trochę wyzwolili spod wpływów tych krajów, które nas wykorzystują, na przykład ekonomicznie. No rzeczywiście, no, to mogłoby doprowadzić do scenariusza, w którym nam się będzie żyło lepiej. Przeczytajmy sobie, drodzy Państwo, tekst przepowiedni. Tekst przepowiedni Ojcu Klimuszki. To jest tekst z lutego 2023 roku, z Frondy. Tytuł artykułu: przepowiednia Ojca Klimuszki. Polsce będą się ukłaniać narody Europy. Przeczytam tylko fragmenty, tam gdzie są przytoczone teksty tej przepowiedni. Interpretacje mieliście ode mnie. Wydaje mi się, że po to tu jesteście, żeby mnie słuchać. Przynajmniej taką mam nadzieję. Trochę się na koniec robię nostalgiczny. Atak na Europę. Najważniejsza z nich pojawiła się, oni tam wcześniej mówią, bo tam, że on miał wiele tych przepowiedni, właśnie tak jakie mówiłem tam, odnośnie tam Jana Pawła II, II Światowej i tak dalej, i tak dalej. Najważniejsza z nich, tych przepowiedni, pojawiła się w rozmowie ze znaną dziennikarką Wandą Konarzewską. A oto jak słowa te brzmiały według Krzysztofa Kamińskiego, autora książki Ojciec Czesław Andrzej Klimuszko Jasnowicz Zielarz Uzdrowiciel. Widziałem żołnierzy przeprawiających się przez morze na takich małych, okrągłych stateczkach. Ale po twarzach widać było, że to nie Europejczycy. Widziałem domy walące się i dzieci włoskie, które płakały. To wyglądało jak atak niewiernych na Europę. Wydaje mi się, że jakaś wielka tragedia spotka Włochy. Część buta włoskiego znajdzie się pod wodą, wulkan albo trzęsienie ziemi. Widziałem sceny jak po wielkim kataklizmie. To było straszne. W pierwszej części, w pierwszych trzech zdaniach tej wypowiedzi pojawia się wojna. I to wojna agresywna, prowadzona przez niewiernych. Niewiernymi muzułmanie nazywają chrześcijan. Jednak tutaj to określenie stosuje ksiądz katolicki, chrześcijanin. I to wobec tych, którzy przepływają morze, aby zaatakować Włochy i na dodatek nie wyglądają jak Europejczycy. Wiadomo, że tacy ludzie zamieszkują południowe wybrzeże Morza Śródziemnego i stamtąd mają blisko do Włoch. Są oni przy tym niewiernymi z chrześcijańskiego punktu widzenia, gdyż jako muzułmanie nie wierzą w podstawowe prawdy chrześcijaństwa, boskość Jezusa i Trójcę Świętą. Pojawia się wniosek: ojciec Klimuszko widział atak muzułmanów na Włochy, a więc na Europę. Widział początek wojny. A może widział jeden z elementów? Tu nigdzie nie jest powiedziane, że to jest początek. Tak? Jeśli by to miało być teraz, to nie byłoby początkiem, tylko byłoby elementem od dłuższego czasu trwającego konfliktu, który jest taki, powiedziałbym, taki niezbyt oczywisty, niezbyt widoczny. No, znaczy on jest z jednej strony najbardziej nagłaśniany w mediach, jak się tylko da, ale mi się wydaje, że dużo ludzi nie postrzega tego, co się dzieje, jako jednego dużego konfliktu mocarstw, w którym są też inne podmioty włączone jako narzędzia, tylko że to są niezależne od siebie, że to, co się dzieje na przykład w Syrii, w okolicy Izraela, u naszego wschodniego sąsiada, że to nie ma większego znaczenia. A to jest, to są punkty zapalne tego samego konfliktu zbrojnego. Nie tylko zbrojnego zresztą. A skoro wspomniany atak ma być skierowany na Półwysep Apeniński, to zauważmy, że najbliżej do niego jest z Libii. No właśnie z tej Libii, do której właśnie tam się Putek teraz wybiera. W niej zaś już jest wojna, a której libijski wicepremier Ahmed Metting stwierdził, że zatacza ona coraz szersze kręgi. W związku z tym już wkrótce około 80 tysięcy libijskich uciekinierów może starać się dotrzeć do wybrzeży na północy Europy. Chyba na południu Europy, bo z północy to nie Afryki przybędą. Przywołany polityk ostrzega też, że władze w Trypolisie wkrótce mogą stracić kontrolę nad 400 więźniami z państwa islamskiego, przetrzymywanymi przez libijskie władze. Zacytujmy Meitinga. Więźniowie ci są terrorystami. Do tej pory współpracowaliśmy ze społecznością międzynarodową w ich sprawie, ale obecnie widzimy, że kilku naszych zagranicznych partnerów wspiera armię Haftara. Chodzi o prorosyjskiego generała Khalifę Haftara, który sam siebie ogłosił szefem rządu libijskiego Armii Narodowej, w skrócie ANL, i ma swoją siedzibę w Bengazi. Od 4 kwietnia tego roku zaś libijska Armia Narodowa, dowodzona właśnie przez generała Haftarę, prowadzi ofensywę na Trypolis, siedzibę rządu jedności narodowej Mustafy As-Sarraja, uznawanego przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Jeśli przy tym ANL, której wojska kontrolują już wschodnią i południową Libię, wszystkimi jej zasobami naftowymi, uda się jej zająć Trypolis, wtedy zdobędzie władzę nad całym krajem. No i na mapie świata pojawi się kolejny prorosyjski, nieobliczalny kraj. No to już na razie się pojawił, tak. No, tam Putek swoje bazy teraz przerzuca przecież, swoje wojsko z Syrii i tak dalej. I być może, że to z niego wyruszą na podbój Europy żołnierzy, których widział ojciec Klimuszko. Żołnierze, którzy rozpętają przyszłą wojnę, do której, jak potem zobaczymy, ma przyłączyć się sojusznik generała Haftara, czyli Rosja. Ha, ha, ha. Drodzy Państwo, powiem szczerze tak. Chociaż raz byłoby, kurde, sprawiedliwie. Zachód od dawna walczy przy pomocy nas. Sprawiedliwie by było, jakby to chociaż raz się okazało, że Zachód będzie musiał walczyć sam. Chociaż ja bym oczywiście wolał, żeby nic z tego się prawdą nie okazało. Lecimy sobie dalej, drodzy Państwo. Wojna i kataklizm. Ta wojna ma się dopiero zdarzyć. Jednak faktyczna wojna wyznawców islamu, muzułmanów z chrześcijanami już trwa. Trwa co najmniej od 11 września 2001 roku, choć nie jest ona jeszcze prowadzona na tak wielką skalę, o której mówi polski franciszkanin. To przecież wciąż giną setki ludzi. Najnowszym aktem wspomnianej wojny wydają się być zamachy bombowe na Sri Lance, których ofiarami jest, według ostatnich danych, 359 zabitych i ponad 500 rannych. Być może również w pożar w Notre Dame to kolejny fragment tej wojny. Tak przynajmniej sądzi wielu Francuzów. Mówią oni bowiem prywatnie lub komunikują w internecie, że za tym smutnym wydarzeniem stoją muzułmanie. Muzułmanie, dla których atak na paryską katedrę to kolejny krok w podboju Europy. Takich poglądów jest we Francji, w francuskich mediach głównego nurtu po prostu jednak nie ma. Tak? Natomiast to teraz my jesteśmy już po otwarciu tej odbudowanej katedry Notre Dame, która wygląda, powiedzmy to wprost, dość masońsko, a na pewno nie chrześcijańsko. A wracając do zaprezentowanej wyżej opisu wizji ojca Klimuszki. Opis ten składa się z 8 zdań. W pierwszych 3 była mowa o wojnie, w następnych 5 o wielkim kataklizmie i jego następstwach. Kataklizm ten byłby wywołany jednak też wojną. A oto jak brzmi kolejna przestroga franciszkanina. Wojna wybuchnie na południu wtedy, kiedy zawarte będą wszystkie traktaty i będzie odtrąbiony trwały pokój. Czyli wygląda na to, że ona wybuchnie, jak już się dogadają, jak już będzie tam ten pokój ten na Ukrainie, tak? Coś takiego. Rosję zdradzą jej sąsiedzi. Nie, nie my. Ogniste włócznie uderzą w zdrajców. Ogniste włócznie, to się wydaje, że to są pociski rakietowe, nie? Ogniste włócznie. Jak Tak, widzieliście może filmy, jak leciał, jak działał ten Orysznikow, tak się chyba to nazywało, ta rakieta, którą Rosja uderzyła w naszego wschodniego sąsiada. To rzeczywiście wyglądało tak, jak te głowice leciały. Rzeczywiście wyglądało, jakby jakieś ogniste włócznie napierdzielały, nie? Wyglądało to, gdyby nie to, że tam w perspektywie na dole mógł ktoś zginąć, no to wyglądało to imponująco. Tak, nie my. Ogniste włócznie uderzą w zdrajców. Zapłoną całe miasta. Potem rakiety pomkną nad oceanem. Skrzyżują się z innymi, spadną w wody morza, ugodzą bestie. Ona też dźwignie z dna, piersią napędzi ogromną falę. No to wygląda właśnie na ten scenariusz Sacharowa, tak? Że tam te rakiety i tak dalej, sztuczna ta fala będzie. Widziałem transatlantyki znoszone jak łupinki. Ta góra wodna sunie ku Europie. Nowy potop zadławi się w Gibraltarze. Wychlupie do środka Hiszpanii, wleje się na Saharę, zatopi włoski but aż po rzekę Pad. Zniknie pod wodą Rzym ze wszystkimi muzeami, z całą cudowną architekturą. Morze pokryje archiwa, wszystkie dokumenty opatrzone pieczęcią tajności teraz już będą na zawsze utracone. Widziałem z bliska ścianę wody idącą na Paryż. Ściana wody, to jest idealny opis działania scenariusza Sacharowa. Ta fala przypominająca tsunami rzeczywiście wygląda jak ściana. Widziałem ścianę wody idącą na Paryż. Woda wyższa od wieży Eiffla. Spływając w głąb lądu, porywała ludzi, którzy się czepiali poręczy na balkoniku u szczytu. Wody sunęły straszną potęgą. Czułem w nich moc żywiołu, który wszystko zmiecie. Widziałem statki, zanim się wywróciły dnem porośniętym zielono. Kotłował się zwał porwanych dachów, zlizanych autobusów i gęstwa ciał ludzkich. Kataklizm zabierający dech. A ja to widziałem jak z balkonu. Cały obszar, aż po horyzont. Te wody szły przez Niemcy, aż tutaj. Sięgnęły Polski. Tu, gdzie my dziś jesteśmy, będzie morze. Woda pokryje mój cmentarzyk. Chyba pan wie, że tu jest depresja. Z Kaszubi zostanie kilka wysepek. Nasz naród powinien z tego wyjść nie najgorzej. Może 5, może 10% jest skazane. Wiem, że to dużo, że to już miliony, ale Francja i Niemcy utracą więcej. Italia najwięcej ucierpi. To Europę naprawdę zjednoczy. Ubóstwo zbliża. Polsce będą się kłaniać narody Europy. Jak widać, według ojca Klimuszki, Polskę dotknie katastrofa przyrodnicza spowodowana przyszłą wojną. Ewidentnie scenariusz Sacharowa. Wojną, która wybuchnie na południu. Tymczasem, jak już mieliśmy z południowego wybrzeża Morza Śródziemnego, ma zacząć się atak muzułmanów. Można więc sądzić, że to właśnie oni uderzą z południa Morza Śródziemnego i rozpętają wojnę, której skutkiem będzie straszny kataklizm. Oddziała on na Polskę, bo będzie oddziaływał, co warto powtórzyć, ale sama wojna nie pojawi się w naszej ojczyźnie. Tak o tym bowiem mówił niezwykły Franciszkanin. Polska będzie źródłem nowego prawa na świecie. Zostanie tak uhonorowana wysoko, jak żaden kraj w Europie. Będzie jakaś wojna w Europie, ale to nie przejdzie przez teren Polski. Polsce będą się kłaniać narody Europy. Widzę mapę Europy. Widzę orła polskiego w koronie. Przypominam, że on zmarł w 81. Polska odzyskała faktyczną niepodległość od Związku Radzieckiego w 89. Czyli z jego punktu widzenia ten orzeł w koronie to też była przepowiednia, która się sprawdziła. Polska jaśnieje jak słońce i blask ten pada naokoło. Do nas będą przyjeżdżać inni, aby żyć tutaj i szczycić się tym. I zauważmy tu, że prezentowane wyżej przepowiednie pozwalają nakreślić pewną sekwencję wydarzeń. Najpierw atak muzułmanów na Europę, głównie Włoch, zapewne z Libii. Ja dodam od siebie, w kontekście tego, co się dzieje, za sprawą przerzutu zapewne z Syrii, z Bliskiego Wschodu, może Palestyńczycy i z Afryki, Rosja to będzie koordynować prawie na pewno. Potem jako konsekwencja owego ataku wojna, do której dołączy się Rosja, ta, która jest w stanie zrealizować taki scenariusz, ma ku temu środki. Wreszcie spowodowany tą wojną niespotykany dotąd wodny kataklizm, ogromna fala tsunami, która zaleje dużą część Europy, w tym polskie Kaszuby. Ci jednak, co przetrwają tą wojnę, jak tsunami zjednoczą się we wspólnej biedzie i wynika z tych objawień przyszłych wydarzeń, że na czele resztek Europy stanie Polska, zapewne jako najmniej zniszczona i w związku z tym najpotężniejsza. I podkreślmy, być może znakiem i zapowiedzią tego wszystkiego są ostatnie nieszczęścia, pożar katedry Notre Dame, serca chrześcijańskiej Europy, a w innej części świata Sri Lanka ataki na miejscowych chrześcijan i Europejczyków. Ja bym raczej powiedział, że to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, to, co Izrael rozpętuje i tak dalej. No ale można powiedzieć, że z perspektywy końcówki 2024 to część już się spełniło, reszta wydaje się być prawie pewna do spełnienia się bardzo szybko, łącznie z tym scenariuszem Sacharowa. Wiecie, Putin wcześniej czy później walnie jakąś atomicę, a dużo łatwiej będzie mu walnąć scenariusz Sacharowa, czyli walnąć tą atomicę pod wodą, chociażby z tego powodu, że jak wystrzeli rakietę na powierzchni, to będzie dość oczywiste, że to on i poniesie konsekwencje. Jak walnie coś pod wodą, to będzie mógł twierdzić, to nie ja, to nie ja, to nie ja. A do tego jeszcze skutki będą... dużo większe, tak? Bo jedna rakieta na Ziemi zniszczy dużo, dużo mniej niż taka wielka fala tsunami. Zwłaszcza, że to może, nie daj Boże, walnąć kilka. Dobra, kolejne pytania. To jedno już było, odznaczam sobie. Kolejne. W jakim celu pojawiły się fotki... To jest pani Halida. Pozdrawiam panią, pani Halido. W jakim celu pojawiły się fotki Elona Muska całującego się z kobietą robotem? To jest bardzo dobre pytanie. Zacznijmy od tego, że te fotki były fejkiem. To wcale nie znaczy, że się nie pojawiły. No, pojawiły się i to wcale nie znaczy, że nie miały celu. Miały cel i to bardzo wyraźne. Ale powiedzmy sobie to, co jest, to, co dla wielu nie było oczywiste, czyli że te foty były fejkiem. Po prostu pojawiły się foty, które wyglądały jak autentyczne. Tam się trzeba było im naprawdę bardzo dobrze przyjrzeć, żeby zobaczyć, że to są fejki, na których Elon Musk całował się nawet nie z robotami, z androidkami. I te androidki wyglądały naprawdę bardzo realistycznie i podpisy sugerowały, że Elon Musk, który jak wiadomo jest starym rozpustnikiem, sporo tych żon miał, sporo, nazwijmy to, związków pozamałżeńskich również, że on teraz po prostu przerzuci się na, nazwijmy to, roboty rozrywkowe. I że tak jak wiadomo, że jego firmy produkują roboty do pracy, takie humanoidalne, także teraz jego firma będzie wypuszczała również roboty, które mają zastąpić kobiety. I to zastąpić zarówno jeśli chodzi o kwestie rozrywkowe, jak i o kwestie, nazwijmy to, uczuciowe. Czyli, że te kobiety miały niby być... widzicie, mi się podziały kobiety. Te androidy udające kobiety miałyby zastępować nie tylko kochanki, ale i żony. Może się tak wyrażę. Choć dzieci chyba rodzić by nie umiały. Tak było według tych zapowiedzi. Po co to wpuszczono? No i tutaj wydaje się, że oczywiste, po to, żeby zdyskredytować kilku ludzi. Bo te zdjęcia szły bardzo, ale to bardzo szeroko. Były kolportowane przez... Jak to ładnie powiedzieć? Ile ujawnić, ile zdradzić? Bo ja też te zdjęcia dostałem. Dobra, to powiem tak. Ja je dostałem z kilku miejsc. Formalnie one były wysyłane mi od zatroskanych widzów. O, że to formalnie byli zatroskani widzowie i tak dalej, że tutaj proszę bardzo, zatroskani widzowie. Ja sobie posprawdzałem, skąd te maile wyszły. No i się okazało, że to wcale nie byli zatroskani widzowie, tylko pod zatroskanych moich widzów podszywały się różne organizacje, które mnie nie lubią. O. I wiadomo było, że analogiczne maile dostało bardzo dużo ludzi na całym świecie. W Stanach Zjednoczonych, w Niemczech, we Francji. Skoro ja dostałem to również w Polsce. Że to... I to dosłownie było wysyłane na maila. No i sporo ludzi to puściło, że zobaczcie tutaj, patrzcie, co Elon Musk robi, tak? Elon Musk tutaj będzie... No, zastępował kobiety robotami. Kompletna dehumanizacja, kompletna zmiana stylu życia, poniżanie kobiet, ale również jakby atak na rodzinę, na normalne stosunki międzyludzkie i tak dalej. Dużo ludzi to puściło, bo też takie były sugestie, jak te maile przychodziły, nie? No dużo ludzi to puściło. I słuchajcie, dosłownie kilka godzin po tym, jak to puściło, było puszczone, dosłownie na całym świecie, począwszy od Polski, a skończywszy na Stanach Zjednoczonych, tak naprawdę było odwrotnie, no, począwszy od Stanów Zjednoczonych, a skończywszy na Polsce, obudzili się jak jeden mąż, dosłownie na pstryk, w tym samym momencie tak zwani fact-checkerzy, po to, żeby tych ludzi, którzy, no można śmiało powiedzieć, złapali bajda, czyli dali się podpuścić, żeby ich ośmieszyć, powiedzieć, że oni rozpuścili nieprawdziwe informacje, że dali się złapać i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj mógłbym wyłączyć generator zielonej poświaty i opierając się na własnym doświadczeniu i przeze mnie posiadanych informacjach, powiedzieć wprost, że te zdjęcia wykorzystano jako próbę zdyskredytowania niewygodnych ludzi i w przypadku niektórych niewygodnych ludzi się to ewidentnie udało, bo nie wierzę w to, że nagle akcja rozsyłania tych zdjęć do różnych niewygodnych ludzi naprawdę na całym świecie Zachodu, czy w większej części świata Zachodu, przez różne organizacje podszywające się pod zatroskanych widzów i odbiorców, że to był przypadek, nie był przypadek. To, że nagle ci tak zwani fact-checkerzy, no dosłownie kilka godzin po tym, jak zaczęły się publikacje, wykorzystały to do ośmieszenia tych niewygodnych ludzi, też nie wierzę, że to jest przypadek. To była ewidentna, skoordynowana akcja, która wywołała ośmieszenie niewygodnych ludzi i w sposób oczywisty temu miała służyć od samego początku. Być może jeszcze dodatkowo zamierzony był efekt uboczny, a mianowicie troszeczkę ośmieszenie Elona Muska, bo to wiadomo, że jak pójdzie pomówienie, to nawet jak ktoś to pomówienie potem naprostuje, to i tak część gówna się przyklei, więc może to również miało na celi jakieś trochę zaatakowanie Elona Muska, dorobienie mu takiej trochę gęby. No. Ale to trzeba by się domyśleć, że to być może. Natomiast jeśli chodzi o te kwestie związane z dyskredytacją niewygodnych ludzi, to jest po prostu fakt. Co tam mamy dalej? Gdyby faktycznie miała być realizowana fałszywa inwazja kosmitów, Który wariant obstawiasz? UFO agresorów czy zbawców? Powiem tak, że scenariusz fałszywej inwazji kosmitów to jest jedna z najbardziej prawdopodobnych teorii konspiracyjnych do tego, że się ziści z tych takich poważnych, takich w sensie nie, że takich naprawdę przerażających, nie? Że to ona jest moje top 1, jeśli chodzi o prawdopodobieństwo z tych naprawdę przerażających, że się spełni do końca 2030 roku. To, że tak nagle zaczyna się mówić w mainstreamie o tym UFO, że nagle się pojawiają te fale dronów, przy których się już dość otwartym tekstem mówi o UFO i tak dalej, no to czemuś służy. Albo te gadanie o UFO służy ukryciu faktu, że nasi rządzący kompletnie nie wiedzą, co lata nad naszą przestrzenią powietrzną i wykorzystują gadanie UFO po to, żeby ludzie się zamknęli, żeby się nie bali tego, że to na przykład latają Chińczycy. Albo druga opcja, że jest naprawdę źle i kurde, rzeczywiście to jest coś pozaziemskiego. To jest prosta piłka. Albo oni naprawdę nie wiedzą, albo oszukują. No, przypominam, chociażby rzecz z początku tygodnia, UFO w New Jersey. No kurde, no latały sobie ewidentne UFO w New Jersey. Przypominam, że definicja UFO to nie znaczy, to nie jest tożsame z kosmita. UFO to nie kosmita. UFO to niezidentyfikowany obiekt latający. UFO może być kosmitą, ale może być równie dobrze obiektem na przykład chińskim, rosyjskim, irańskim, jakimkolwiek, prawda? Po prostu UFO znaczy tyle, że kurde, no nie wiadomo, co to lata. No i nagle nad New Jersey zaczęły latać tysiące niezidentyfikowanych obiektów latających. Dosłownie tysiące. No i są tylko dwie opcje, drodzy Państwo. Na początek. Albo oni wiedzą, co to lata, albo oni nie wiedzą, co to lata. Jeśli wiedzą, co to lata, no to albo lata to coś od nich, mówię tu z punktu widzenia Amerykanów, tak? No bo to lata, i mając na myśli oni, to mówię o amerykańskich służbach. Albo amerykańskie służby wiedzą, co to lata, albo amerykańskie służby nie wiedzą, co to lata. Jeśli wiedzą, co to lata, mówią, że nie wiedzą, co to lata, tak? Więc jeśli wiedzą, co to lata, no to oszukują swoich własnych obywateli. I teraz są tylko dwie opcje. Albo wiedzą, co to lata, bo to jest ich, czyli sami z jakiegoś powodu latają nad swoimi własnymi miastami, co jest no dość przerażające, bo po cholerę mieliby latać. Albo wiedzą, że to lata coś, co na przykład jest chińskie, rosyjskie, oni nie umieją tego powstrzymać. No to jest przerażające. Albo wiedzą, co to lata i wiedzą, że to jest pozaziemskie. No to już jest turbo przerażające, nie? No albo nie wiedzą, co to lata. No to jak nie wiedzą, co to lata, no to znowu, albo jest to pochodzenia ziemskiego i wtedy to znaczy, że ktoś ma na tyle dużą przewagę technologiczną nad Stanami Zjednoczonymi, że może sobie w setkach, a nawet w tysiącach niezidentyfikowanych obiektów latać nad terytorium Stanów Zjednoczonych, a Amerykanie nawet kurde nie wiedzą, kto to lata. No właśnie, ktoś ma taką technologię. I albo ta technologia jest ziemska, albo pozaziemska. Także wydaje się, że jedno z dwóch. Albo mamy do czynienia z jakąś... No, albo rzeczywiście to jest pochodzenia pozaziemskiego, albo nas się oswaja z myślą, że jest to, pochodzenia pozaziemskiego, bo typowy Amerykanin jest osobą, która łatwiej uwierzy w to, że latają kosmici, niż że latają roje chińskich dronów, Amerykanie są tak słabi, że nie są w stanie nic z tym zrobić. I powiem szczerze, że nie dziwię się takim typowym Amerykanom, bo rzeczywiście wizja tego, że Amerykanie są tak słabi, że można im latać, że Chiny mogą im latać rojami dronów, a oni nie są w stanie nic z tym zrobić, jest tak nieprawdopodobna, że już prędzej łatwiej chyba uwierzyć w kosmitów. No, druga opcja to jest taka, że te Amerykanie sami sobie latają właśnie po to, żeby oswoić obywateli, żeby ich, powiedzmy, no, oswoić z myślą, że słuchajcie, są UFO, tak? Bo nawet jak potem mówią, że to były drony, że one były ziemskie i tak dalej, to przez ileś tam dni funkcjonuje w pamięci ludzi, że to może UFO. Jest takie przesuwanie okna Overtona, przyzwyczajanie ludzi, że to może jednak UFO. To może jednak UFO, nie? No i tak. Także jeśli to jest to robione, no to właśnie prawdopodobnie pod scenariusz fałszywej inwazji kosmitów. No i teraz tak. Fałszywa inwazja kosmitów zakłada. Dwa scenariusze. Albo tak zwanych UFO Mesjaszy, albo tak zwanych UFO najeźdźców. Scenariusz z UFO najeźdźcami zakłada, że powiedzą nam nieprawdziwie, oszukają nas, że najechali nas UFO, jakimś cudem sobie z tymi UFO poradzimy, ten najazd odeprzemy, a potem się dowiemy, że słuchajcie, to były tylko tacy wysłannicy tych kosmitów, taka forpoczta, tacy zwiadowcy. No, przecież oni nam już bardzo mocno tutaj skopali tyłki i teraz do nas leci tych kosmitów dużo, dużo więcej i lecą do nas takie prawdziwe siły kosmiczne, więc żeby te prawdziwe siły kosmiczne tych najeźdźców jakoś pokonać, no to musimy zrobić globalny stan wojenny, wprowadzić rząd światowy i wszyscy muszą się przygotowywać do odparcia ataku. Demokracja zawieszona, jeden wielki rząd światowy i tak dalej, czyli mokry sen nowego porządku świata wprowadzony pod pretekstem tego, że musimy odeprzeć atak kosmitów. To jest ten scenariusz z inwazją, a z tymi złymi kosmitami jest jeszcze scenariusz z kosmitami mesjaszami. Wtedy ta inwazja jest tylko taką przenośnią, bo wtedy się dowiadujemy, że przylatują do nas kosmici, lądują, wysiadają i są dobrzy. Bardzo dobrzy są. Oni są dla nas bardzo dobrze. Najlepiej dla nas są. Tak jak rząd w 2020. Czyli musisz się zgodzić na to, że rząd chce, że ci kosmici chcą dla ciebie dobrze, tak jak w 2020 musiałeś się zgodzić, że rząd chce dla ciebie dobrze, tak teraz musisz się zgodzić, że kosmici chcą dla ciebie dobrze. W zasadzie jedyne, co się zmieniło, to to, że Boże. Zamiast tych, no. No, zamiast rządów masz kosmitów, czyli w ogóle jeszcze bardziej musisz im wierzyć, no bo to przecież kosmici są najlepsi, najwspanialsi, kosmici jedynie słuszni, kosmici po prostu, kurczę, kosmici najwspanialsi, prawda? No i ci kosmici oczywiście tutaj będą działać, że Boże, że dadzą ci tam jakiś preparat, dzięki któremu będzie ci się dużo lepiej żyło, będziesz długowieczny, no w ogóle będzie ci fantastycznie. Kosmici powiedzą ci, jak żyć, kosmici powiedzą ci, jak funkcjonować, kosmici dają ci różne preparaty, dzięki którym będzie ci się wspaniale żyło i w ogóle uratują planetę. No bo planeta jest przecież w fatalnym stanie, ale kosmici ci uratują. No tylko, że cię uratują tak jak rząd w 2020. Czy musisz być całkowicie posłuszny? No bo jak nie, no to niestety nie bardzo masz prawo do życia. A do tego jeszcze kosmici nie będą działać bezpośrednio, no bo przecież po co mają działać bezpośrednio? Będą działać pośrednio. Oczywiście nie będą się kontaktować bezpośrednio bodajże około 200 rządami krajów, które są na świecie, tylko poproszą, żeby wyłonić jeden rząd światowy i oni będą tylko z tym rządem światowym funkcjonować, a ten rząd światowy będzie dawał polecenia innym rządom. No i potem to już trochę tak jak w starożytnych kulturach, prawda? Czy w ogóle w średniowieczu. Ci, którzy będą mieli kontakt do kosmitów, będą przekazywać nam ich wolę niczym kapłani w średniowieczu czy w starożytności. Czyli taki kapłan mógł sobie wszystko wymyślić, całkowicie zmyślić, no przecież nie miał kontaktu do bóstwa, ale powiedział, że to jest wola Boga i z wolą Boga nie można dyskutować, ma tak być. To tutaj się zmieni kapłan na jakiegoś tam polityka rządu centralnego, a Bóg zostanie wymieniony na kosmitów. No i będą nam czyli skutek jest dokładnie taki sam. Powstaje globalny totalitaryzm, rząd światowy, nie można się w żaden sposób temu sprzeciwić, w żaden, i dowiadujemy się tylko, co mamy robić bez jakiegokolwiek prawa do sprzeciwu, więc tak czy siak jest totalitaryzm. Która wersja jest moim zdaniem bardziej prawdziwa? Wiecie, że nie wiem. Powiem tak. Normalnie założyłbym, że... Nie wiem. Tu kurczę, wiecie? Tak naprawdę oba jakby podatność społeczeństwa na... Obie rodzaje ściemy zostały już przetestowane. W 2020 przetestowali wersję dobry rząd, który nas tak kocha, że aż nas krzywdzi, czyli pod scenariusz z tymi kosmitami mesjaszami. W 2022 przetestowali nam wersję takich złych i niedobrych uściskających. Wiedzą, że ta wersja z tymi super dobrymi... Kurde, nie wiem, wieszcie co? Wydaje mi się, bardziej obstawiam, bardziej prawdopodobna jest wersja z takimi UFO zbawicielami, czyli że przyjadą i będą nas zbawiać, ale w takim znaczeniu jak w scenariuszu gry UFO XCOM 2, czyli że przyjdą, powiedzą, że są tymi super dobrymi, a tak naprawdę będą nas krzywdzić, a w ogóle to nie będą istnieć, będą całkowicie wymyśleni, nie? I wszystko po to, żeby stworzyć rząd światowy i żebyśmy byli całkowicie temu rządowi światowemu posłuszni. No to mówię, bardziej mi się wydaje prawdopodobne ta wersja, że przyjdą i powiedzą nam, że kosmici są dla nas dobrze, ale to jest taka wersja, powiedziałbym, 55-45. 55, że będzie wersja, że UFO chcą dla nas dobrze, a 45, że inwazja. Może być też scenariusz mieszany, czyli że przyjdą, będzie jakaś tam walka, jakieś odparcie, a potem się dowiemy, a nie, to słuchajcie, to była tylko taka pomyłka, to nie wchodźmy w to, bo to pomyłka była, to my nie chcemy dla was źle, tutaj już pokazaliśmy was, że w razie czego to możemy was zniszczyć, ale my nie chcemy dla was źle, nie stresujcie się. Dobra, co tu jeszcze mamy? Co tam mamy? Drodzy Państwo, kurde, została minuta. A tu widzę, że dostałem dwa fajne jeszcze pytania. Jeden to jest o pakt faustowski, bardzo dobre pytanie. Drugie o płonące krzyże na niebie od pana Wojciecha. Panie Wojtku i pani Jolu, jakbyście mogli Państwo wysłać mi to, kurde, jeszcze raz, w przyszłym tygodniu, bo ja nie zdążę tego omówić. Ja to przeczytam. I prośba do Państwa, żeby się na to Państwo głosowali w przyszłym tygodniu. Ja nie dam rady tego omówić teraz. Bo to jest, ale to jest strasznie fajna teoria i szkoda, żeby to pytanie się zmarnowało. Pan Wojciech. Płonące, spadające krzyże na niebie w sierpniu 1939 roku, czyli przed II wojną światową, widziane przez ludzi w Polsce przed wojną. Czy znasz tą teorię? Proszę o rozwinięcie. Tak, to jest bardzo dobra teoria, zwłaszcza, że pan, któremu bardzo serdecznie panu dziękuję, pan mi w komentarzu dał link do artykułu na ten temat. I to jest bardzo fajna teoria. Prośba, jak żeby pan Wojtek to wstawił też do przyszłego tygodnia, a państwo, żebyście głosowali, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo... No dobre to jest. Ale no nie dam rady omówić tego, tam 30 sekund zostało. W zasadzie to już jest godzina, także serdecznie, drodzy państwo, dziękuję. Pozdrawiam. No i co? Jeszcze jutro się widzimy, nie? Jeszcze pewnie dzisiaj wieczorkiem też będzie jakiś materiał. Jutro o 6.30 komentator, o 14.00 klasyczny Q&A, o 19.00 teoria konspiracyjna, wydanie główne. Przygotowałem dla was coś naprawdę ekstra, także mam nadzieję, że będziecie ze mną i że będziecie zadowoleni. Trzymajcie się, do zobaczenia, pa!